Amon 79.
Zenon Celegrad był podoficerem, radiotelegrafistą 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego. W 1975 roku w Wietnamie został zwerbowany przez CIA. Za pieniądze przekazywał Amerykanom informacje o systemie obronnym Polski oraz rozlokowaniu wojsk Armii Czerwonej w Wielkopolsce. Między innymi 100 radzieckich żołnierzy stacjonowało na Poznańskiej Ławicy, obsługując stację radarową.
Wyrok w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Oskarżony zostaje uznany winnym tego, że w okresie od marca 1975 do kwietnia 1978 roku przekazywał tajne informacje wojskowe obcemu mocarstwu. Za zdradę państwa sąd wymierza wyrok 25 lat więzienia.
Kontrwywiad zaczyna jeszcze mocniej przyglądać się ambasadzie amerykańskiej w Warszawie, rezydenturze CIA. Zgodnie z konwencją wiedeńską, dyplomata nie podlega prawu kraju, w którym przebywa. Nie można go zrewidować. Jedyną karą za szpiegostwo, przynajmniej formalnie, jest wydalenie. Aby wydalić dyplomatę, trzeba go złapać na szpiegostwie. SB rozpoczyna polowanie.
Tajne specjalnego znaczenia. 28 lutego 1980 rok. Ocena działań politycznych i operacyjnych w sprawie szpiegowskiej Amon 79 dotyczącej pracownika ambasady USA w Warszawie.
Ujawniono, że między innymi kadrowym pracownikiem CIA jest drugi sekretarz Wydziału Politycznego ambasady USA, akredytowany w Polsce od kilku miesięcy.
Biuro B, zajmujące się obserwacją ambasady, wyłoniło spośród Amerykanów człowieka podejrzewanego o bezpośrednią realizację zadań szpiegowskich. Tygodnie żmudnego wpatrywania się w dyplomatów dały podstawę sądzić, że to właśnie Amon 79 odbiera od agentów tajne informacje, takich agentów jak Zenon Celegrad. Biuro B wisiało na ambasadzie i jej pracownikach dzień i noc. Z akt, do których w poznańskim IPN dotarł Jarosław Burchard, dowiadujemy się, że SB podsłuchiwało rozmowy telefoniczne.
Włącz na głośnomówiący.
I invite you to dinner tonight.
Ty, zaprasza go na kolację. Dziwne, nie? Atasze nigdy nie zapraszał go do siebie, do domu.
Szczegółowa analiza treści rozmowy wskazywała jej sztuczny charakter i nasuwała podejrzenia, że wyjazd figuranta może zostać wykorzystany do realizacji zadania wywiadowczego.
SB nigdy nie spotkało się z sytuacją, by Amerykanie zapraszali siebie do domu w ten sam dzień.
W związku z tym zastosowano ścisłą kontrolę trasy dojazdowej miejsca zamieszkania zapraszającego. Obserwacji towarzyszącej za figurantem nie prowadzono, czyli jedzie, on nie widzi ogona, czyli czuje się bezpieczny. Jadę.
Na trasie figurant stosował samokontrolę. Poruszał się z prędkością 40 km na godzinę. W godzinach nocnych figurant żegnany przez gospodarza odjechał w kierunku centrum Warszawy.
Amerykanin jechał do domu niestandardową trasą. Zboczył z kursu.
Powyższe elementy zachowania figuranta miały cechy występujące przy operacyjnych działaniach wywiadowczych pracowników rezydentury wywiadu amerykańskiego.
Funkcjonariusze wzięli pod lupę odcinek drogi, gdzie, używając języka akt, figurant niespodziewanie zawrócił. Cytuję, ustalono 3 strefy, w których figurant mógł wykonać jakiekolwiek działania. Koniec cytatu.
Czego szukamy?
Przedmiotów, kamieni, śmieci.
Zobacz, co mam. Tu, przy słupie telefonicznym.
Dziwnie szary ten kamień.
Bliższe oględziny wykazały, że jest to pojemnik z wyposażeniem szpiegowskim, bardzo podobny do tych, z którymi zetknięto się w przeszłości w innych sprawach agentów wywiadu amerykańskiego.
Amerykanie byli mistrzami w kamuflowaniu urządzeń szpiegowskich. Ustawili w Polsce urządzenia mierzące siłę radarów, ukryte w pniach drzew. Pnie wysyłały sygnał w kierunku amerykańskiego satelity. Były to lata 70. W pojemniku znaleziono
2 arkusze kalki sympatycznej, 20 tabletek, przy pomocy których agent miał wywoływać tajnopisy, adres skrzynki kontaktowej, wynagrodzenie w dolarach za działalność szpiegowską.
Jest decyzja centrali. Zostaw kamień w tym samym miejscu.
Sfotografowano, opisano i cały rejon podano tajnie całodobowej kontroli prowadzonej przez pracowników biura B. I ta kontrola jest prowadzona. I teraz oczywiście trwa długo. Nikt nie podejmuje skrzynki. Ona sobie leży, 49 dni. Nikt się tam nie pojawia, no ale obserwuje się to miejsce cały czas, sądząc, że albo przyjedzie ten, który chce to zabrać, co jest w środku, albo ten, który to wyrzucił, bo mógł dostać drogą okrężną od agenta, że nie podjął. Czeka się, no są cierpliwi.
Widzę Amona 79, jedzie od strony miasta.
Amerykański dyplomata 2 października 1979 roku przejechał obok miejsca, gdzie wyrzucił zakamuflowany pojemnik. Następnie pojawił się w tym samym miejscu kilka dni później. 17 listopada SB odnotowuje wyjątkową ruchliwość Amona 79.
O godzinie 23 udał się na spoczynek, wygaszając w mieszkaniu wszystkie światła. Około godziny 0:30, niedziela, nie zapalając światła, wyszedł z domu i odjechał w kierunku centrum Warszawy swoim drugim samochodem na rejestracji dyplomatycznej, czyli jedzie samochodem już dyplomaty. A w akcie tym pojmowano natychmiast grupy realizacyjne oczekujące w rejonie operacji.
Była 1:30. Dyplomata zatrzymał samochód tuż przy słupie telefonicznym. Włączył światła awaryjne. Wysiadł z samochodu. Podniósł pojemnik. Szybko rzucił go na przednie siedzenie. Przez chwilę sprawdzał zawieszenie auta. Wsiadł do samochodu. Ruszył. Po 20 metrach został zatrzymany przez grupę realizacyjną Służby Bezpieczeństwa.
Od razu możemy tutaj powiedzieć, że my tego nie wymyślamy tutaj w studio, tylko czytamy. W trakcie przeszukania osobistego w garderobie zatrzymanego znaleziono specjalną aparaturę radiową
do łączności z rezydenturą w ambasadzie USA oraz do kontroli systemu łączności radiowej MSW. Był to specjalny 6-kanałowy odbiornik wielkości pudełka papierosów z oprzyrządowaniem antenowym.
Figuranta i dowody jego szpiegowskiej działalności przywieziono do siedziby Wydziału Komendy Stołecznej MO. Dokonano ponownego oficjalnego przesłuchania figuranta.
Amerykanin był zszokowany. Rezydentura była pewna, że podsłuchuje wszystkie rozmowy oficerów polskiego kontrwywiadu, że dowie się o akcji przeciwko jednemu ze swoich. Co ciekawe, zatrzymany ani razu nie protestował, nie powoływał się na statut dyplomaty. Prawdopodobnie był w szoku. O 5 rano żona figuranta zadzwoniła do ambasady z informacją, że mąż nie wrócił do domu.
To spowodowało to całą lawinę telefonów między pracownikami rezydentury oraz natychmiastowy przyjazd do ambasady. I tutaj polski kontrwywiad patrzy, jak oni działają. Bo oni tracą wtedy zdrowy rozsądek i rwą wszelkie zabezpieczenia, którymi się kierowali do tej pory przez lata, rozumiesz? Oni zachowywali czujność, wychodzili, patrzyli, ćwiczyli swoje nawyki i nagle ich pracownik został złapany i spada z nich maska agentów. Takich pod przykryciem dyplomatów, grzecznych panów z pieskiem, z papierosem. Oni jak na wariata wjechali wtedy do ambasady do siebie i nie wiedzieli, co mają robić.
W krótkim czasie do ambasady przybyło 14 dyplomatów, rozpoznanych jako pracownicy służb specjalnych lub podejrzewanych o takie powiązania.
Przedstawiciel kierownictwa rezydentury udał się do rezydencji ambasadora na konsultacje.
Wśród pracowników rezydentury dało się zauważyć dużą nerwowość i niekontrolowane postępowanie, które w konsekwencji przyniosło nam wiele korzyści operacyjnych.
Nam, czyli funkcjonariuszom Departamentu II Służby Bezpieczeństwa. O 7:30 Ministerstwo Spraw Zagranicznych PRL oficjalnie informuje ambasadę Stanów Zjednoczonych w Warszawie o zatrzymaniu szpiega. O 10:15 do gmachu Stołecznej Komendy Milicji Obywatelskiej wchodzi radca ambasady do spraw administracyjnych w towarzystwie przedstawiciela MSZ. Radca rozpoznaje w zatrzymanym sekretarza Wydziału Politycznego. Ponieważ sekretarz korzystał z immunitetu dyplomatycznego, został zwolniony. W dokumentach sprawy Amon 79 czytamy, że
radca nie tylko nie protestował, ale oświadczył, że nie ma nic do powiedzenia i dziękuję władzom polskim za właściwe potraktowanie sprawy.
To jest rzecz nieprawdopodobna, żeby Amerykanie wtedy, którzy w Dżambu potępiają system komunistyczny, po zatrzymaniu agenta, który pracuje dla ich wywiadu, jeszcze dziękowali polskim władzom, że zachowały się elegancko, że go nie rozstrzelały, załóżmy, z pepeszy czy z jakiegoś innego urządzenia. Tak ginęli amerykańscy dyplomaci w Związku Sowieckim wtedy, no, że przywożono ich w czarnych workach. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji, tam w Związku Sowieckiego wyrażało ubolewania, kondolencje, że pracownik no, prawdopodobnie jechał samochodem, wpadł w poślizg. Oni są w szoku. Zresztą widzisz, to są działania, które potwierdzają fakt, że nie spodziewali się takiego obrotu spraw.
Wpadka w Warszawie pogorszyła polityczną sytuację Waszyngtonu, który wszedł w pierwszy etap konfliktu z Iranem. Khomeini usuwa Reze Pahlaviego. Ostatni szach Iranu opuszcza dwór. W czasie operacji amerykańskich komandosów nad terytorium Iranu zderzają się dwa śmigłowce.
Całkiem niedawno właśnie Barack Obama, prezydent Stanów Zjednoczonych, rozmawia, od tamtego czasu rozmawia z głową państwa irańskiego. Pierwszy raz. Ameryka ma wtedy nóż na gardle, bo Iran był dla nich strategicznym obszarem nie do wydobywania ropy, bo ropę mogą mieć z każdego państwa arabskiego, ale mają kontrolę nad sytuacją w Związku Sowieckim. To z Iranu mogli robić wszystko.
Zatrzymanie Celegrata, a później Amona 79 sprawia, że kontrwywiad z większą dokładnością i starannością przygląda się pracy wysokich oficerów Wojska Polskiego. W listopadzie 1981 roku, by uniknąć wpadki i kompromitacji, CIA wywozi do Berlina Zachodniego swojego najcenniejszego agenta w Europie Wschodniej, pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Co dzieje się z Zenonem Celegratem? Reporter Radia Merkury Jacek Marciniak ustalił miejsce zamieszkania byłego agenta. Zenon Celegrat mieszka w Żarach. Zgodził się na rozmowę z nami, ale po kilku dniach namysłu zmienił zdanie.